też mam, z księgi Nechemiasza, ale jak przyszedłem i uwielbialiśmy Boga, to tak widzę, że Bóg trochę zmienił chyba to, co chciałem powiedzieć. Także chciałbym z powrotem wrócić do tego momentu, do tego fragmentu, który już wałkujemy od 3 tygodni w Kościele, do drugiego listu do Koryntian, do 3 rozdziału. I znowu przeczytać ten fragment o zasłonie. Bóg coś mi tutaj wkłada na ten temat, ale może zanim zacznę mówić jeszcze, żebyśmy mogli skupić się na tym, o czym teraz będę mówił, to chciałbym po prostu się chwilę modlić. Jeszcze może powiem tak, zanim się zaczniemy modlić. Wiecie, zawsze święta to jest dla mnie najtrudniejszy taki czas duchowo, czy Bożego Narodzenia, czy Wielkanocne. W Bożym Narodzeniu, wiecie, żadne z tych świąt, one się tam kręcą gdzieś wokół Bożych prawd lub próbują się kręcić, prawda? Tak przynajmniej to robi telewizja, czy różne religie tak próbują iść w tą stronę. Ale mam takie odczucie, że też taka aktywność różnych religijnych duchów jest po prostu wzmożona w tym czasie. I to troszkę zamydla obraz. Święta Bożego Narodzenia są dla mnie takie lżejsze, ponieważ są takie słowa. To są takie święta ludzkich tęsknot za miłością, za ciepłem, prawda? W tych najciemniejszych dniach w roku ludzie dużo światełek zapalają, żeby im było jaśniej. I to jest takie jeszcze jest do wytrzymania. Jakoś tam te gnomy, tych choinki i tak te elfy wytrzymuję, sam się tu przebieram, także jakoś to mogę wszystko zjeść. Natomiast na Wielkanoc jest gorzej. Na Wielkanoc po prostu się czuję tak nie bardzo, ponieważ tradycji takiej chrześcijańskiej, katolickiej czy prawosławnej ma być mocne zwrócenie uwagi na ten moment przełomu, jeśli chodzi o to, co się stało z Chrystusem dla nas, czyli o śmierć Chrystusa, o Jego zmartwychwstanie, tak? I tutaj wydaje się, że jest jakaś taka jeszcze zwielokrotniona presja. Zawsze ludzie, którzy jeżdżą do Jerozolimy, oni mają też takie odczucie, że jest to miasto, w którym walka duchów religijnych odbywa się na wysokim poziomie, bardzo jest intensywna. Ja tak trochę tego zasmakowałem, jak obserwowałem i czytałem o Górze Kalwarii, Góra Kalwaria pod Warszawą, na południe od Warszawy. To było takie miasto, które było zamieszkane przez bardzo dużą ilość Żydów, wielu hasydów, znanych też hasydów na całym świecie z tamtego miasta się wywodzi. I w pewnym momencie też katolicy postanowili, że zrobią z tego drugą Jerozolimę, no bo już Żydów mają, więc będzie łatwiej. Postanowili za punkt honoru wybudować jak najwięcej kościołów katolickich w tym mieście. Wiecie, do dzisiaj to miasto jest jakieś takie zakręcone. Ja tam miałem trochę ludzi znajomych, którzy tam mieszkali. Po prostu jest coś dziwnego. I podobnie jest, ja myślę, z tymi świętami Wielkiej Nocy, że niby taka ważna prawda chrześcijańska, a umysły gdzieś przytłumione, prawda, tymi wszystkimi obrzędami, tradycjami. Ja na przykład, dopóki się nie nawróciłem, jakoś tak bezboleśnie przechodziłem te tak zwane triduum paschalne, chodzenie do kościoła w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, sobotę i niedzielę. Natomiast jak się nawróciłem, mimo że mnie to przyciągnęło do Chrystusa, miałem taki dyskomfort w sercu, taki dziwny, że coś tutaj jest nie halo, że ci wszyscy ludzie bardzo tłumnie w czymś uczestniczą, ale nie widzą, w czym uczestniczą. Jest jakaś zasłona założona, która jest potęgowana przez tradycje ludzkie, prawda? Które po prostu odwracają uwagę, tak? Mamy tam jajka i zajączki, to jeszcze jest pół biedy wobec tego wszystkiego, co ludzie w tym czasie mają w głowach. I wiecie, i kiedy też dzisiejsze spotkanie przygotowywałem, to właśnie moje było takie wielkie pragnienie, żebyśmy po prostu poszli w stronę zdjęcia tych wszystkich rzeczy. Ja nie mówię zwalczania, bo kultury się nie zwalcza. Kultura, która jest wytworzona, się nie zwalcza. Nie można jej zwalczać. Można tylko wprowadzać nową. Nie można po prostu pokonać starego, pijąc w to. Można po prostu tylko wprowadzić nowe rzeczy, nową naturę. Kiedy przygotowałem się do tego spotkania, to miałem takie wrażenie, żebyśmy i tutaj na uwielbieniu to zostało tak bardzo mocno potwierdzone, żebyśmy po prostu szukali Chrystusa. Żebyśmy Boga szukali. Żebyśmy po prostu jakby nie walczyli z tym, co nas otacza, bo to też jest prowokacja, żeby odwrócić uwagę. Prawda? Żeby teraz się zająć niepotrzebnymi rzeczami. Ale żeśmy szukali żywego Boga, szukali spotkania z Nim, szukali przemiany, którą On ma dla nas. Ja wierzę, że to jest to, co Bóg dla nas dzisiaj przygotował. Dlatego bardzo dziękuję Wam za tę modlitwę, że po prostu mogliście się modlić. Bo ja wierzę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym my musimy wszyscy stawać się uczestnikami, nie tylko siebie nawzajem, wspólnotą, ale mieć też wspólnotę z Jezusem, wspólnotę z Ojcem, wspólnotę z Duchem Świętym i wtedy wchodzimy w tą realność Bożego Królestwa. Jesteśmy słuchaczami, to jesteśmy gdzieś na zewnątrz, tak? Niedawno byłem w Filharmonii, po prostu przychodzisz do Filharmonii, siadasz, wszystko pięknie, zapłaciłeś za bilet, masz piękny wystrój, akustykę, wszyscy się przygotowali, w ogóle powiem wam, to była moja pierwsza wizyta w Filharmonii, kiedyś chodziłem często na koncerty do szkoły muzycznej, jak byłem w szkole muzycznej, bo musiałem obowiązkowo ileś koncertów wysłuchać. Natomiast teraz byłem pierwszy raz, tak, z własnej inicjatywy, wiesz, i zobaczyłem, że to jest niesamowicie wszystko przygotowane. Panie w szatni ubrane w takie uniformy czarne, przy każdym wejściu stoją też panie w białych koszulach, w takich żakietach, rozdają program wydrukowany na takim kredowym papierze. Wszystko takie, wiesz, po prostu ja mówię, jej, to jest takie pam-pam-pam. Po prostu takie fajowskie. I wiesz, ale i później słuchaliśmy tej muzyki i wiadomo, muzycy całe lata ćwiczą, żeby to zagrać. Jak ktoś to komponował kilkaset lat temu, prawda? Wiesz, wielkie. Ale wiecie, ja w tym wszystkim byłem nikim po prostu, mimo że zapłaciłem bilet. Po prostu ja tam siedziałem, siedziałem. Na pirata sobie nagrywałem na dyktafonie, żeby może wrócić do pewnego utworu, bo pisało jakby, że nie wolno, więc tak spod marynarki, później. Nagranie już było do skasowania, bo było ekspon marynarki. Ewa, po prostu siedziałem tam i po prostu mówię, co ja tu w ogóle robię? Wyszedłem z tego koncertu i mówię tak, decybeli trochę za mało było, bo w tej epoce, gdzie wszyscy ludzie są głusi od tych walkmanów, ja też razem z nimi, to trochę za cicho w tej filharmonii. Mogłoby tak więcej, prawda? Ale to wiadomo. I wiesz, i tak sobie myślę, Boże, tak żebyśmy my jako Kościół nie byli właśnie taki, w takich klimatach, nie byli nigdy. Po prostu przychodzimy i po prostu coś się dzieje i my jesteśmy takimi uczestnikami na zasadzie, wiesz. I poszli. Żeby coś Bóg robił z nami, między nami, żebyśmy mogli wspólnie razem się modlić. Wszyscy, żeby każdy mógł się modlić, żeby każdy mógł mówić to, co Bóg czyni w jego życiu. Amen. Później, żebyśmy mogli wszyscy razem dawać to, co Bóg nam przekazuje do innych, żebyśmy byli używani w darach ducha, żebyśmy mogli te wrażenia, które mamy od Boga, które Bóg daje, żebyśmy mogli przekazywać następnym osobom. To jest wtedy się wytwarza ta normalna wspólnota. Przepraszam, tak gadam, zaraz wrócę do istoty sprawy, ale jeszcze zanim się pomodlimy, jeszcze coś powiem. Tego nie będę, tego teraz mogę mówić ile chcę, bo to tego w internecie nie będzie. Niedawno słyszałem, można spauzować albo wyłączyć. Słyszałem takiego wykładu na pewnej konferencji chrześcijańskiej, gdzie mówił pewien pastor, który nie organizuje spotkań niedzielnych od wielu lat. I on miał taki wykład, że często chrześcijanie przychodzą do kościoła dla wartości dodanej. Mówi, wartość, która jest istotna, to jest Bóg i nasze spotkanie się z Nim. A często produkujemy kościoły, żeby wytworzyć tą wartość dodaną. Czyli robimy taką akademię, prawda, że mamy występy, mamy muzykę, mamy piękne ubiory, mamy krzesła, mamy media, mamy różne służby przygotowane, żeby to wszystko tak zaistniało, tak? Ale później często ludzie wychodzą i wychodzą bez uwolnienia od demonów, bez uzdrowienia od chorób, bez przemiany swojego życia, czyli życie realnie się zmienia, prawda? Czyli okazuje się, że tak naprawdę uczestniczymy w spotkaniach dla tej wartości ekstra, dla tej religijnej wartości. Ale jest wartość, która jest istotą serca, naszego przeżywania Boga, doświadczania i tego, co Bóg robi. Amen? I powinniśmy dążyć do zdejmowania tej wartości dodanej. Do samego czystego spotykania się z Chrystusem. Nawet kiedy tworzymy Kościół, kiedy jesteśmy jako wspólnota. Żeby iść w tym, co jest Bogiem. A nie w tym, co go otacza. Amen? W tym, co jest, nie wiem, ociera do was to, bo się martwię. Bo myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie zdejmowali tą wartość dodaną, prawda? Te piękne sale, wydane pieniądze na wiele różnych rzeczy. Boże, tak musi być. Nie możemy tego zarzucać. Kiedy kobieta wylała drogie perfumy na stopy Jezusa i oburzali się ludzie, to Jezus powiedział, że to jest warto takie pieniądze wydawać. Więc ja nie mówię, żeby nie robić tych wszystkich rzeczy, które świadczą o pięknie, o kulturze, tak? Ale i tak w tym wszystkim najważniejsze jest to, czy ja spotykam się z Nim, kiedy jesteśmy razem. Czy Go słyszę, czy On mówi do mnie. Czy On mnie uwalnia, czy On mnie uzdrawia, czy On mnie przemienia. Czy bariery, które są między mną a Nim, są złamane, zerwane, są zniszczone. To jest to, po co się spotykamy. Amen? Myślę, że może nie jest to też, żeby wszystko było jasne, nie jest to problemem jakby wszystkich, prawda? Bo Może to moim jest takim, bo już jestem tym, tak jak mówiłem parę tygodni temu, tym zawodowym chrześcijaninem i ciągle po prostu jest we mnie ta tęsknota do tego, co jest właśnie bez tej wartości dodanej. Okej. Okay. Ktoś zrozumiał? Każdy coś? Okej, okay, dobrze. Okej, okay, dobra, to może być. Halleluja. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że jesteśmy Twoi, że należymy do Ciebie, że jesteśmy w Twoim ręku. Panie Jezu, ja modlę się, żeby wszelkie zasłony, wszelkie podziały, które sprawiają, że jesteśmy od Ciebie odsunięci, że w jakikolwiek sposób jesteśmy od Ciebie oddzieleni. Panie, dziękuję Ci, że one będą zdejmowane, że będą sukcesywnie zdejmowane i będziemy blisko Ciebie, będziemy Ciebie doświadczać, będziemy się w Tobie zanurzać, będziemy doświadczać realności, spotykania się z Tobą. Duch Święty będzie mówił, my będziemy słyszeć. Duch Święty będzie działał, będziemy go przeżywać, Ojcze. Ja dziękuję Ci za nową naturę Kościoła, za nową naturę Królestwa. Dziękuję, że jesteś żywy. Sherdido derio lakira masedra laia, orebe sidro lekira mana sendra labra laia, sherdiore besidra laumara laia, sherdiore kere besiro laumere leira, sherdiore kere besira laumere leira, orebe shiro lakere meneia, derdiore besi Ralaja. Duchu Święty, poruszaj się. Duchu Święty, poruszaj się. Duchu Święty, poruszaj się. Sierdira laja, ore mene giro laubreleira, sierdiore mene sira laubralaia, sierdiore besira laumereleira, ore besiro le gira laia, bendio mene giro laubreleia, sierdiore besiro laumereleia, sierdiore perele sira laubreleia. Chwała Ci, Ojcze, uwielbiam Cię, oddaję Ci chwałę. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoją moc, za Twoje działanie, za Twoje poruszenie. Amen. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Okej. Dobrze, więc otwórzmy drugi list do Koryntian, 3 rozdział. Jak ktoś był tutaj przez te ostatnie spotkania, to już to słyszał, ale jeszcze raz to sobie przeczytamy. Paweł mówi tak, od 3, od 12. Mając więc taką nadzieję, drugi do Koryntian 3, 12. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Halleluja. To jest nasze powołanie. Śmiało sobie poczynać. Nie żyć w cieniu, ale żyć w odwadze. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Muszę wam się przyznać do pewnego kłamstwa, bo mówiłem o tym, że on kładł tą zasłonę, jak wychodził z namiotu spotkania na pustyni, kiedy chodzili. To nie była prawda. On tą zasłonę kładł wtedy, kiedy wszedł na górę Synaj po 10 przykazań. Tam schodząc, porozmawiając wtedy z Bogiem, schodząc, zakładał sobie tą zasłonę. Chodziło o to, dla tych, którzy nie byli, którzy nie słyszeli, że kiedy spotykał się z Bogiem, to był napromieniowany Bożą chwałą, po prostu Bożą obecnością. Kiedy schodził, to świecił, ludzie bali się go. Ale później ta chwała odchodziła i stawał się normalnym człowiekiem, więc on nie chciał, żeby ludzie widzieli, że on też jest tym normalnym człowiekiem, tak? I zakładał tą zasłonę, żeby, i tu jest powiedziane, aby ludzie nie widzieli koniec tego, który miał ustać. Tego. I teraz, ale jest powiedziane w 14, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego, przy czytaniu Starego Przymierza, ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. I wiesz, ta zasłona stała się problemem dla całego Izraela, ponieważ zostało to ustanowione jako przegrodę między ludźmi a Bogiem. Oni zostali oddzieleni od Boga, przez ten brak realności, brak głębokości. Oczywiście, najbardziej nas oddziela nasza grzeszna natura i chodzi o to, że jakiś welon coś sprawił w historii dziejów, ale jednak jest to prawdą, Paweł o tym pisze. Oddzielenie od Boga. I wiecie, to oddzielenie dotyczyło dwóch rzeczy. Pierwsze to jest takie, że Bóg chciał się z nimi spotykać. Jakbyście czytali tę Księgę Wyjścia i później te kolejne księgi, kiedy Bóg się im objawia, to oni wyraźnie mówili do Mojżesza, że my nie chcemy się z Bogiem spotkać. My się boimy, bo tam jest chmura, bo tam grzmi, bo tam są jakieś głosy. I oni powiedzieli, ty chodź, rozmawiaj, później przychodź i nam mów. Wiecie, i to był problem już pierwszy. To był pierwszy problem. To jest to wiecznie panująca na świecie religia. Że ludzie nie chcą, boją się rzeczywistego spotkania się z Bogiem. Nie cieszą się na przykład na swoją śmierć. Siedzi to głęboko w naszej naturze. Nie chcemy tego. To jest przerażające. Wolimy wysłać swoich liderów, księży, kapłanów, pastorów, proroków. Niech oni tam po prostu... Niech oni żyją z Bogiem, niech oni Go przeżywają, prawda? I niech mówią i niech nam uczynią życie łatwiejsze. Ale w oryginale jest tak, że Bóg... Oryginalnie jest tak, że Bóg chce spotykać się z człowiekiem. Więc kiedy Mojżesz schodził z tej góry i przekazywał im te przykazania, to również na tych przykazaniach była zasłona. Bo Bóg dawał im przykazania, mówił, jak mają żyć, ale oni nie mogli skorzystać z tych słów dla swojego życia faktycznie. Bo byli oddzieleni i od obecności realnej Boga, z którym nie chcieli rozmawiać, i przez tą zasłonę byli też oddzieleni od mocy tych słów, że one mogą realnie zadziałać w ich życiu. I teraz wiecie, to co czytamy dalej jest powiedziane tak. Tak jest nasz podzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. Więc wiesz, teraz jest powiedziane dwa razy. Gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta, 14 wiersz. I 16, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Więc teraz Słowo Boże mówi do nas, że kiedy my zaczynamy należeć do Chrystusa, zbliżamy się do Chrystusa albo nawracamy się do Chrystusa, to oddzielenie, ta moc tego oddzielenia między nami a Bogiem i między nami a Jego Słowem, Jego przykazaniami, ona zostaje usunięta. Jeżeli zasłona zostaje usunięta, to mamy dostęp do żywego Boga i mamy dostęp do żywego, realnego Słowa, które ma moc zmieniać nasze życie. Amen. I to jest Bożym pragnieniem dla nas, żebyśmy my spotkali się z Nim i żebyśmy my spotkali się z Jego realnym, mocnym Słowem. Więc co to sprawia, że ta zasłona zostaje zdjęta? Po pierwsze jest powiedziane, w Chrystusie zostaje zdjęta. Ona jest w Jezusie zdjęta, czyli, amen, wiecie, jak Chrystus umarł na krzyżu, jest powiedziane, że w świątyni zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze, od ludu została rozdarta. Jezus, biorąc na siebie nasze grzechy, umierając na krzyżu, doprowadził do oddzielenia, do zniszczenia tego oddzielenia, które było między Bogiem a ludźmi. I my przez Niego wchodzimy za tą zasłonę, która została rozdarta, przez Niego. Więc teraz każdy, kto narodził się z Boga, jest narodzony z Boga, jest nowym stworzeniem, ma prawo być z Bogiem. Ma prawo widzieć Go, ma prawo słyszeć Go, ma prawo rozmawiać z Nim. W Chrystusie wszelkie nasze oddzielenie od Boga zostaje usunięte. Więc nasza droga do korzystania z tego jest wzrastanie w objawieniu, że jesteśmy w Chrystusie, a nie w tym świecie. Że należymy do Chrystusa, a nie tego świata. Że jesteśmy zanurzeni w Jezusa, a nie w ten świat. I im bardziej nasze serce obfituje w to objawienie, że jesteśmy w Nim, że jesteśmy w Nim, tym bardziej otwierają się dla nas drogi do głębszego poznawania Słowa i do głębszego poznawania Boga. Amen. To jest bardzo ważne. Słowo Boże mówi, że wiara jest ze słuchania Słowa. Wiesz, musisz rozważać Słowo, kim jesteś w Chrystusie, żeby wchodzić w Chrystusa, w objawienie i przez to korzystać z tej otwartej drogi do tronu Ojca. Wiesz, jak ja obserwuję tych wszystkich ludzi, którzy chodzą z tymi święconkami, zajączkami, palemkami, to sobie myślę, że my jesteśmy dokładnie, bo to jest natura ludzka, to nie chodzi o kulturę, o kolory, o barwy, o kurczaczki. Ale to jest natura człowieka, że on musi mieć substancję, którą będzie żył. Jak nie ma tego, czym żyje, to się gubi. Dlatego my ciągle utwierdzamy się w tej realności, doczesności, przez to jesteśmy oddzieleni od Boga. Ale kiedy zaczynamy zanurzać się w tą rzeczywistość, że Jezus jest Bogiem, że Chrystus jest Bogiem i że my jesteśmy dzisiaj w Nim. My w Nim umarliśmy na krzyżu i my w Nim narodziliśmy się na nowo do nowego życia. Jest zmartwychwstanie, jest naszym udziałem. To my dzisiaj możemy chodzić w tym świecie w zupełnie inny sposób. Inaczej myśląc, inaczej rozumiejąc rzeczy, inaczej je postrzegając. Jesteśmy w Chrystusie. List do Rzymian mówi tak, że niedaleko jest nasze zbawienie, ale jest blisko. W naszym sercu i w naszych ustach. Bo kto wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będzie. Więc realność spotkania się z Bogiem, która jest w Chrystusie, jest blisko dla nas, jeżeli my możemy rozwijać w sobie to objawienie, że w Chrystusie jesteśmy. Czy Jezus jest Twoim Panem? Pytanie moje do Ciebie. Tak czy nie? Kiedy ostatni raz o tym pomyślałeś? Naszym powołaniem jest, żeby myśleć o tym każdego dnia. Wiesz, to, że ktoś jest Panem, oznacza, że nie Ty jesteś Panem. Jeżeli ktoś jest Panem, to znaczy, że Pan ma kontrolę, a nie Ty masz kontrolę. Amen? Jeden człowiek na Skype'ie z moich znajomych, tam są takie, można dopisać sobie, co się myśli, napisał, że jedyne życie wolne od kontroli to jest życie, które jest poddane kontroli Boga. To jest jedyna wolność. Jeżeli Jezus jest Panem, to On jest Panem, On kontroluje, a nie Ty. Dlaczego chodzimy z dala od doświadczania realności Boga? Dlaczego zasłona jest? Ponieważ chodzimy jako panowie w tym świecie. Panowie i panie. I po prostu kontrolujemy nasze życie i ustawiamy je tak, jak my chcemy. My wszystko wiemy, wszystko rozumiemy i w związku z tym jesteśmy oddzieleni od Boga. Kiedy przestajemy rozumieć, zaczynamy się gubić, wtedy zaczynamy zbliżać się do Boga. Bo wtedy zaczynamy chodzić w Chrystusie i nasze życie zaczyna być oparte o wieczne Boże Słowa. Zaczynamy chodzić w nadprzyrodzonych, teraz przyrodzonej rzeczywistości naszego życia. Więc jest powiedziane, że zasłona zostaje usunięta w Chrystusie. Bez Chrystusa zasłona nie zostaje usunięta. Nie ma dostępu do żywego Boga, nie ma dostępu do mocy Jego Słowa. Ja teraz mam taką sytuację, mi się tak potoczyła, tak się w życiu ułożyło mi jakoś, że nie mogę teraz przez jakiś czas kierować samochodem. Więc od wtorku jeżdżę po prawej stronie samochodu. Nigdy nie myślałem, ile cierpienia można mieć, jak człowiek jest na takim właśnie detoksie. Ja po prostu jestem tak umęczony, jak ja jeżdżę po tej prawej stronie. Ja bym wolał po prostu 500 km dziennie robić z drugiej strony. Bo ja nie jestem przyzwyczajony do tego w ogóle. Ja przyrosłem tam z lewej strony. A teraz jadę i wiesz, szukam biegów, nogami ciągle się zapieram, wysiadam z samochodu, nogi mnie bolą zawsze, bo się po prostu nagimnastykuję. Ciągle się zaczynam bać, bo wiecie, jak jesteś kierowcą, to wiesz, jak naciskasz hamulec, to od razu się opierasz o kierownicę, to w tobie chodzi, tak? Jak jesteś pasażerem, to też się nauczyłeś nie myśleć o tym, po prostu ufasz kierowcy. Ale jak zawsze byłeś kierowcą, teraz jesteś pasażerem i nagle bez twojego hamowania samochód zaczyna rzucać albo skręcać, bez twojego ruszania rękami, to jest głębokie przeświadczenie o braku kontroli, do którego przyrosłem w przypadku samochodu. To jest, ja ten temat będę rozwijał, bo dla mnie to jest taka ilustracja. Ja się tak modlę, nie, Boże, kiedy ja będę spokojnie siedział w tym samochodzie? Od wtorku już po prostu, wiesz, ćwiczę to i mówię po prostu, no już by wystarczyło. Ale codziennie wsiadam i codziennie to samo. Codziennie to samo. Wiesz, to jest niesamowita ilustracja. Bo nasza dusza jest właśnie w taki sposób skonstruowana i to my nauczyliśmy się panować nad naszym życiem. Każdy z nas się nauczył kontrolować swoje życie, panować nad swoim życiem. I my żyjemy, chodząc właśnie taką ścieżką. Ja wiem, gdzie ja idę, ja wiem, czego chcę, ja wiem, jak ja to zrobię. W związku z tym bardzo trudno nam przejść do tej pozycji w Chrystusie. Pozycji objawienia i pozycji stosowania tego, że On jest Panem. Ale kiedy przechodzimy do tej pozycji stosowania tego, że On jest Panem, wtedy zaczynamy doświadczać wolności i wtedy wchodzimy w relację z Bogiem i zasłona zostaje usunięta. Co było problemem, kiedy Mojżesz wszedł na górę, a oni zostali na dole z Aaronem? Oni stwierdzili, czujemy się zaniepokojeni, bo nie widzimy naszego Boga. Musimy Go mieć przed oczami. Mówią, zróbmy cielca. Strach o życie. Chęć zaradzenia szybkiego sprawiła, że stali się bałwochwalcami. Kiedy Mojżesz szedł z góry, załamał się, roztłukł pierwsze tablice, które przyniósł. Później musiał następne przygotować i drugi raz maszerować, bo znowu po przykazaniu. To jest natura naszego życia. To nie są jakieś historie z życia Izraela albo z życia Polaków w Wielkanoc. To jest nasze życie. My mamy naturę kontrolowania rzeczy. i czujemy się zaniepokojeni, kiedy nie kontrolujemy. Ale powiem Ci, ten niepokój byłby świetny, gdybyśmy w nim uznawali, że Jezus jest Panem. Gdybyśmy uznawali tą swoją słabość i wtedy przychodziłaby moc. I wtedy właśnie jest zdejmowana ta zasłona. Iż to pierwsze chrześcijaństwo, które cały czas powtarzało, jak się czyta opisy życia pierwszych chrześcijan, jest taki zwrot, który oni cały czas powtarzają. Oni cały czas mówią Pan, Pan. To jest takie bardzo częste w pismach pierwszych chrześcijan, w świadectwach pierwszych chrześcijan. Oni ze sobą nie rozmawiali nawet, że Jezus to, Jezus tamto, Pan Bóg, jak to w Polsce się mówi. Nie w ten sposób mówili Pan. Wszyscy mówili Pan. Dlaczego? Bo bardzo głęboko doświadczali tego, że On jest Panem. Teraz zobaczcie, chrześcijaństwo gdzie się rozrasta? Rozrasta się wśród niewolników, czyli tych, którzy nie mają możliwości zapanowania nad swoim życiem. Oni są poddani czyjejś władzy, żywiołom tego świata i oni nawracają się do Chrystusa i mówią teraz do Jezusa, Ty jesteś Panem. I to ich uwalnia, oni zaczynają doświadczać miłości i radości, spotkania z Bogiem, tego, czego nie doświadczyli Izraelici na górze pod górą Synaj. Dlaczego? Bo uznają Jego Panem. W Chrystusie zasłona zostaje usunięta. Trwanie w Chrystusie, uznawanie Go każdego dnia, w każdej dziedzinie swojego życia Panem, usuwa z nas zasłonę niemożności spotkania się z Bogiem i niewiary w moc Jego Słowa, że tak można żyć i dzięki temu można obfitować. Amen? Jakie jest przykazania Boże, jakie Bóg daje? Do tego to wrócę za jakiś czas. Może jakoś po świętach będę o tym mówił jeszcze. Ale jest takie przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Tak? W nas jest bunt wobec tego, żeby tak zrobić. Ponieważ wyrośliśmy z bycia dziećmi i dłużej nimi już nie chcemy być. Chcemy być dorosłymi, nie chcemy, żeby nasi rodzice nad nami panowali. Ale Słowo Boże mówi, że rodzicom należna jest zawsze cześć. Dla naszego długiego i dobrego życia, błogosławionego życia. Teraz co? Wszystko w nas się buntuje. Dlaczego? Bo stracimy kontrolę, jeżeli zastosujemy to słowo i oddamy szacunek należny naszym rodzicom. Poprosimy o ich wybaczenie, albo im wybaczymy. Po prostu nie. Ja nie chcę wracać do tego czasu, kiedy dostawałem klapy. Koniec klapów. Mój tata przestał się ze mną siłować w wieku około 16 lat, kiedy na plaży w Stegnie mu wykręciłem rękę w takich zabawach, w takich zapasach dla zabaw. Po prostu chodził przez resztę urlopu z jedną ręką i powiedział, to był ostatni raz, jak się tłukliśmy razem. Już na tej pory nie miałem okazji z nim siłować. I w nas jest po prostu taki bunt. Po prostu nie, jak mam uznać moich rodziców? Nie. Oni nie wszystko wiedzą, nie rozumieją, są z innych czasów. Po prostu tysiące rzeczy na nie. Wszystko mówi na nie. A Słowo Boże mówi, czci ojca swego i matkę, abyś długo żył i aby ci się powodziło. Czyli to jest mechanizm ten, jest obserwowany w przypadku każdego Bożego przykazania, z którym Bóg się do nas zwraca. I mówi, nie rób tak, rób tak. A ja mówię, ale to będzie. Nie składaj fałszywego świadectwa wobec bliźniego swego. W ogóle my to mamy tak, 10 przykazań to mamy tak, że tam jest nie kłam, tak? Ale to jest bardzo ciekawe, że tam jest powiedziane wobec bliźniego swego nie mów fałszywie. Wiecie, dlaczego mówimy fałszywie wobec bliźniego swego? Ponieważ przejmujemy kontrolę nad relacją wtedy, bo wtedy siebie wynosimy w jakieś inne miejsce i opisujemy rzeczywistość wobec tego drugiego brata, przekłamując ją. I już jest ekstra. Znowuż lęk przed utratą kontroli. Bo ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, ale tamten brat coś tam... To nie tak! Tam inaczej z nim jest. Albo to nie tak było. I kłamiemy. Dlaczego kłamiemy? Ze strachu kłamiemy. W przypadku każdego przykazania, prawda? Zabijamy, bo nie chcemy być zabici. Złożymy, bo nam się należy przyjemność. Chcemy mieć przyjemne życie tak, jak oni mają. Dlatego chcemy wejść do tego cudzego łóżka. Chcemy żyć cudzym życiem. Jest powiedziane, nie pożądaj, pożądamy, bo mamy. Wydaje nam się, że jak będziemy to mieli, to będzie fajnie. A Słowo Boże mówi, nie pożądaj. Twoje życie jest fajne. Mam dla Ciebie Twoje życie, a nie cudze życie. Nie czyjeś rzeczy, nie czyjeś układ. jeden człowiek mi napisał, że mi zazdrości żony i dom. Ja myślałem, nie zazdrość. Nie zazdrość. Mówi Ci to mąż i ojciec sfrustrowany. Na wszystko jest czas. Na wszystko jest czas. Nasza wartość nie jest w tym, czy masz męża, żonę i dzieci. Twoja wartość jest w cenie, jaka została zapłacona. Cena to jest krew Chrystusa. To jest cena i to jest twoja wartość, bez względu na to, czy coś masz, czy nie masz w swoim życiu. Więc każde przykazanie, które przychodzi do nas, jest między tym przykazaniem a nami zasłona, ponieważ nie jesteśmy w Chrystusie. Gdybyśmy byli w Chrystusie, to wszystkie, mówię, bo jesteśmy, legalnie jesteśmy, tak, przyjęliśmy, że jest Pan, że On jest Panem. Ale teraz chodzi o tą sferę objawienia, myślenia o tym i doświadczania tego, to ciągle musimy wzrastać w Chrystusa, mówi Słowo. Jeżeli tam nie jesteśmy, to właśnie dlatego jest lęk przed tymi wszystkimi przykazaniami. Jest lęk przed Bogiem, żeby się do Niego zbliżyć, żeby z Nim rozmawiać jak z przyjacielem, jak z tatą, jak z przyjacielem, jak z doradcą, jak z pocieszycielem. Jest lęk, żeby tam wejść i korzystać z tego pełnymi garściami. I jest lęk przed wszystkimi przykazaniami, żeby je zastosować, bo wtedy się wydaje, że to jest jakieś takie po prostu... Wiesz, no to jest niestety tak, że żyłeś w tym świecie, byłeś grzesznikiem, trochę jeszcze jesteś dalej, obowiązywały cię prawa rządzące w tym świecie i kiedy zanurzasz się w Chrystusie, to Bóg oczekuje od ciebie, że porzucisz prawa, które rządzą w tym świecie. Ale ty wiesz, że ten świat rządzi się takimi prawami, więc jak ja to puszczam, to ja tracę kontrolę. Tak? Żeby być bogatym, trzeba kraść. Ja teraz nie będę kradł, to ja nie będę bogaty. Bardzo proste. Nie mogę nie kraść. I to dotyczy różnych rzeczy. Drobnych, większych, mniejszych. Może dotyczyć podatków. Może dotyczyć jakichś innych zobowiązań wobec naszych bliskich. Może dotyczyć dziesięciny? Różnych rzeczy może dotyczyć. Lęk! Jak to? Muszę kontrolować, skubać i grabić w swoją stronę, wtedy wszystko jest dobrze, bo takie jest życie. Mięczaki nie wytrzymują tutaj na tym świecie.
Pierwszy milion trzeba
ukraść, tak? Tego typu rzeczy. Po prostu to jest. Teraz, ale ty musisz się uwolnić od tego, ty musisz to wypuścić. Dzisiaj jedziemy do kościoła, w radio audycja. Wiosenna audycja dla kobiet. Podróż trwała niecałe pół godziny. Trzy razy słyszałem o trzech różnych rzeczach, które warto na wiosnę zrobić tylko dla siebie.
W ogóle śmiesznie było, bo pani mówi.
Kobitka na wiosnę maluje sobie na nowo paznokcie i wychodzi w świat z tymi nowymi pazurkami. To jest takie jej przywitanie wiosny. Ja tak, wiecie, ja jestem facetem, ja tak nie kojarzę. Piękna i frajdy z tych paznokci. A już sobie wyobraziłem tą kobietę, która wychodzi przywitać wiosnę z nowymi pazurkami. No, takie komiczne. W ogóle o innych rzeczach było, o jakichś klapkach było i tak dalej. Co? A, u nóg, tak. U nóg, tak, bo to chodziło o nogi, ale... Gdzie o nogi? Jakie nogi? Ja w ogóle nie wiem, czy ja paznokcie u nóg na pewno. Więc ja w ogóle tego nie kojarzę. Wiesz, ale trzy razy padł tekst. Ta pani redaktor tak bardzo poważnie mówi. Kochane kobietki, jest warto zrobić czasami coś tylko dla siebie. Więc tak mówię, po prostu ja wiem, że to jest ten cały świat po prostu. Kobietki chcą mieć coś dla siebie, faceci chcą mieć dla siebie coś. Wszyscy chcą coś mieć dla siebie. Dlaczego? Bo chcemy kontrolować, bo nie chcemy znaleźć się w Chrystusie. Gdzie jest dla nas najlepsze? Gdzie jest obfitość? Gdzie jest stół zastawiony zawsze? Gdzie wszystkie nasze potrzeby są zabezpieczone? Ale wtedy, kiedy wypuszczasz to z rąk, kiedy uznajesz, że Jezus jest Panem, w Chrystusie wszelkie bariery zostają usunięte. Zaczynasz rozumieć Słowo i doceniasz je jako najlepsze rady. Amen. Wiecie, ja teraz oglądałem Teleexpress chyba? Nie, jakieś inne były wiadomości. I była historia, właśnie teraz w tym roku jakiś listonosz w Ameryce przeszedł na emeryturę. Całe życie pracował jako listonosz. W ogóle niespotykana rzecz w Ameryce, żeby człowiek mógł w jednym zawodzie całe życie przepracować. W ogóle jakiś, nie wiem, może to Chińczyk był, nie wiem. Emigrant do Stanów, nie wiem, ale w ogóle news taki, wiesz, że przeszedł tam w wieku 65 lat chyba na emeryturę, czy 60 i ma 2 miliony dolarów na koncie. Przyjął sobie zasadę, że będzie 1 dolara dziennie odkładał i przekazywał na inwestycje. I teraz ma 2 miliony dolarów, listonosz, przeszedł na emeryturę. Fajna emerytura, nie? Nie musi żaden ZUS liczyć. Wiesz, ja po prostu... I wiesz, a później komentarz był ekonomisty, bo tam prawda od razu, no ale jak to możliwe, listonosz został milionerem, prawda, 1 dolara, czy to w ogóle się tak przekłada? I ekonomista mówi, że jeżeli nie będziesz wycofywał swoich inwestycji przez całe swoje życie, to jest... Jak amen w pacierzu. Bo nie chodzi o to, kiedy idzie w górki, kiedy idzie w górkę, kiedy idzie na dół, bo to są spekulacje. Ale chodzi o to, że ty nigdy nie wycofujesz tego, co zainwestowałeś. Nigdy. W związku z tym to w przeciągu, wiesz, 50 twoich lat życia, to nie ma takiej możliwości, żeby to nie urosło. Ja nie chcę teraz mówić o całej ekonomii. Ale ja sobie myślę, Jezu, to jeżeli my byśmy załapali, co my mamy w Chrystusie i nigdy tego nie wycofywali, tylko zostawili tam. Zostawili tam siebie. Że my stajemy się gigantami. My po prostu wzrastamy. Zaczynamy wzrastać w Boży pokój. Już na pewnym momencie nic nie potrzeba. Wiecie, ja jestem zbawiony tylko lat 22. Ale jak się porównuję z ludźmi niewierzącymi, co jest dla mnie zawsze niesamowicie odświeżające, ja sobie myślę, Jezu, po prostu, gdzie ja jestem w ogóle? Jakie ja mam wspaniałe życie? To jest w ogóle, tego nie można w ogóle porównać. Ale to jest cały czas, wiesz, to nie jest koniec mojego życia. Ono, ja nie realizuję zysków dzisiaj. Ja dalej po prostu, to jest inwestowane. Dalej po prostu wzrastam w tym. Amen? W Chrystusie zasłona zostaje zdjęta. Powierz się Chrystusowi całkowicie. Tak jak mąż żonie się powierza na dobre i na złe, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Amen? Powierz się w ten sposób Bogu. Na dobre i na złe, dopóki się nie spotkam z Tobą w moim zmartwychwstaniu. Amen? Wtedy nagle po prostu przechodzisz do nowej rzeczywistości. Zasłona zostaje zdjęta. Halleluja. 15. Tak więc, tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Więc pierwsze w Chrystusie, drugie, gdy się do Pana nawrócą. Wiesz, my potrzebujemy pokuty w naszym życiu. Cały czas, nieustającej pokuty. Ponieważ nawrócić się, to jest to greckie słowo metanoia, to jest odwrócić się z jednego kierunku, żeby pójść w drugim kierunku. Więc zasłona zostaje zdjęta, kiedy my radykalnie zmieniamy kierunek naszego myślenia, bo metanoia dosłownie oznacza zmiana myślenia, kiedy widzimy coś w pewien sposób i nagle zaczynamy widzieć w drugi sposób. To jest bolesne. Sue i Richard mówią 40-60 dni konsekwentnego praktykowania. Przychodzi ci jakaś myśl, Boże, to mnie zniszczy. I wierzysz w to. Gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Musisz zmienić swoje myślenie konsekwentnie, więc się odwracasz i mówisz, to jest diabelskie kłamstwo, tu jest prawda, ja tego nie będę słuchał. Jak długo? Aż się mój umysł tak nawróci, że już się nie będzie chciał odwracać. Ale to jest kwestia nawyków, myślenia, wyobrażeń o swoim życiu. Jestem słaby, no niczego się nie nadaje. A Słowo Boże, w Chrystusie wszystko możesz. Musisz się nawrócić do Chrystusa i zacząć wierzyć, że to było prawdą, jeśli chodzi o naturalnego, upadłego człowieka. I tak jest. Więc nie żyj w swoim naturalnym człowieku, ale żyj w Chrystusie. I teraz zaczynasz wierzyć, że w Chrystusie wszystko mogę. W Chrystusie wszystko mogę. I o ile jestem w Chrystusie, na ile zanurzony jestem w Jezusie, na ile Jezus jest Panem, wszystko jest możliwe. I Słowo Boże mówi, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale to jest pokuta. Amen? Wtedy zasłona zostaje zdjęta. Nasze oddzielenie, nasza niemoc spotykania się z Nim i niemoc korzystania z Jego rad zostaje usunięta. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Oddzielenie zostaje zdjęte, gdy nawracasz się do Pana. Ale jak nie pożądać? Jak nie pożądać? I pożądać to jest jak nauczyć po prostu niedźwiedzia jeździć na krowerku jednokołowym. Jak tu nie pożądać? Tak cały świat mówi. Księża są ludźmi. Taka jest natura człowieka. Krew nie woda. I ty żyjesz w tym myśleniu. Ale jest obietnica. Lecz gdy się do Pana nawrócą. Nawrócą się. Zanegują te wszystkie prawdy, które krążą w tym świecie. Molestują nasz umysł, a może nawet już nie molestują, bo te prawdy w tym świecie stały się zamysłami naszego serca, które są instynktownie tam siedzą i nawet nie rozpatrujemy ich na zasadzie, co ja w tej chwili myślę. Tylko Słowo Boże mówi, że Bóg bada zamysły serca, żeby te prawdy, które są z tego świata, były osądzone w naszych sercach, tam gdzie nawet nie są rozważane. zamysły naszego serca. To są te rzeczy, które są przyrośnięte do nas.
I znaki końca czasu się zbliżają.
Dobrze, wracamy. Jeszcze muszę dokończyć. Lecz gdy się do Pana nawrócą, 16, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz, z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Amen. Jaka obietnica. My tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, my wtedy z odsłoniętym obliczem, aleluja, gdy się do Pana nawracamy, gdy trwamy w Chrystusie, my wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając chwałę Pana, aleluja, jak w zwierciadle, widzisz czyściutko, widzisz drugą osobę, widzisz Pana, widzisz Jego chwałę, zostajemy przemienieni na ten sam obraz. Amen? Wtedy, kiedy Jezus jest Panem. I teraz ciąg dalszy jest dalej. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie stępujemy przebiegla, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Amen. Więc Paweł mówi, i właśnie na tym polega nasza służba, że my nie zakrywamy niczego w naszym życiu, niczego nie chowamy. I dzięki temu doświadczamy tak realnej przemiany. Teraz widzicie, ja w ogóle do Nehemiasza nie doszedłem. Bo to była Biblia, a tu jest Nehemiasz dopiero.
Za tydzień też jest dzień.
Halleluja. Ale wiecie, jakbyście sobie postudiowali, pewnie wrócę do tego Nehemiasza jeszcze. W ogóle historia jest niesamowita. Może opiszę ją tylko w paru słowach i przeczytam jeden werset. Nehemiasz był pod czaszem królewskim na dworze króla, właściwie imperatora perskiego, Artaxerxesa, który był synem króla Kerksesa. To był ten, który Spartan zaatakował. Był jego syn. Ktoś oglądał 300, wie, z czyim synem mamy do czynienia, z którym królem. I w tym momencie, kiedy on tam był, był w niewoli babilońskiej, tak? I wtedy jest powiedziane, że przyjechali do niego z Jerozolimy ludzie i powiedzieli, w jakim pohańbieniu jest miasto, jakie jest ubóstwo, jaka nędza i tak dalej. I on po prostu zareagował na to niesamowicie. Zaczął płakać, przez kilka dni płakał, modlił się i postanowił coś z tym zrobić. I wiesz, dla mnie poselstwo jest takie. Działaj, gdy jest źle. Działaj, gdy jest źle. W ogóle pewnie będę mógł sobie to jeszcze do tego wrócić. Dzisiaj nie będę o tym mówił. Ale działaj, gdy jest źle. On był ustawiony. Był po prostu blisko króla. Miał wszystko ustawione. Ale gdy dotarła do niego wieść o tym, że komuś jest źle, z kim on się utożsamiał, postanowił coś zrobić. Postanowił przywrócić królestwo. Panowanie Boga. Odbudować miasto, nad którym miała chwała Boża być i jego imię. Postanowił działać. I Bóg okazał mu przychylność swoją. I kiedy dojechał do Jerozolimy, to przeczytał, przeżył coś takiego i to jest Nehemiasza 2:18, ale będę czytał z tłumaczenia tak zwanej Biblii Poznańskiej, ponieważ jest ono bardzo, bardzo mocne. Więc wy go nie macie w takim tłumaczeniu. A kiedy opowiedziałem, jak ręka mojego Boga dobrotliwie czynawała nade mną i gdy przekazałem im słowa, to jest tym starszym w Jerozolimie już, kiedy wrócił, które król do mnie wypowiedział, oświadczyli. Powstańmy i budujmy. I odważnie przyłożyli ręce do dzieła. Amen. To jest, wiesz, o wielu rzeczach, o modlitwie, o działaniu i tak dalej. Ale wiesz, kiedy jest źle, to nie jest czas, żeby siedzieć, ale to jest czas, żeby działać. Czy to w twoim życiu? Czy w życiu twoich bliskich, powinien się z nimi utożsamić i podjąć działanie. Cała księga Ezdreasza i Nehemiasza jest o działaniu. O działaniu w obliczu tego, kiedy jest źle. Można coś zrobić. Można zrobić niesamowite rzeczy wtedy, kiedy jest źle. Kiedy przeżywamy jakąś ruinę, brak Królestwa Bożego, oddzielenie od Boga. Możemy ewangelizować, kiedy nikt nie ewangelizuje. Możemy ewangelizować, kiedy nikt się nie nawraca. Zawsze jest coś do zrobienia. Kiedy Boża przychylność jest nad nami. A ona jest wtedy, kiedy stosujemy się do Jego słowa, bo o tym mówi Księga Nehemiasza. Nehemiasz tego sobie nie wymyślił, ale stanął na Bożych słowach odnośnie Jerozolimy, na wszystkich słowach wypowiedzianych przez Boga i dlatego podjął walkę. Amen? Więc jest czas, żeby działać wtedy, kiedy jest źle. Amen.